Witam Państwa, to jest 13 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa...
Jarek Augustynowicz.
Tak, dzisiaj jesteśmy w ograniczonym składzie. Paweł Wielgus, który regularnie z nami nagrywa, jest na walnym Plusboxu. A to nie wiem, czy Państwo, którzy śledzą prasę, na pewno dowiedzą się, że w piątek Paweł był również na walnym Wikany. I na tym walnym Wikany, zresztą oprócz nas i był reprezentowany jedynie główny właściciel, przegłosowano tę uchwałę, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, a więc ograniczenia głosów właściciela do 66%. Nie ma to najmniejszego znaczenia. W chwili obecnej interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jest po naszej myśli. To znaczy będzie ogłoszone, no, na 99,9% będzie musiało być ogłoszone wezwanie na Wikanę. Porozmawiamy o tym, no nie wiem, w przyszłym tygodniu, bo czas jest do końca maja, więc to jest, przepraszam, do końca kwietnia, więc do czwartku. Także w przyszłym tygodniu wszystko będziemy wiedzieli a propos ciekawego przypadku Wikany i na pewno postaram się z Państwem ten temat szeroko omówić. Dzisiaj natomiast będziemy dyskutowali regularnie, znaczy kontynuowali temat zeszłego tygodnia, a więc inwestowania, o wadach i zaletach inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. To jest tutaj temat na dzień dzisiejszy. Przypomnijmy może dla osób, które nie słuchały nas w zeszłym tygodniu, że w zeszłym tygodniu generalnie obśmialiśmy i wyszydziliśmy metody inwestowania, no sposoby zarządzania gotówką przez fundusze inwestycyjne. Może nie sposoby zarządzania, a to jak dużo potencjalnego zysku jest, mówiąc tak, nie wiem, obrazowo, zjadane przez prowizje, które fundusz pobiera za zarządzanie pieniędzmi, jak to się przez lata nawarstwia. No i tak jak tutaj we trójkę dyskutowaliśmy wtedy, to raczej mieliśmy, Jarku, jakieś negatywne zdanie, tak? Że jak my mówiliśmy, że jak ktoś ma do wyboru, nie wiem, samemu inwestować albo inwestować, nie wiem, kupić jakieś jednostki uczestnictwa jakiegoś tam funduszu inwestycyjnego, no to raczej jakby dochodziliśmy do wniosku, że fundusz inwestycyjny to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj będziemy natomiast dyskutowali o metodach, jeżeli nie fundusz inwestycyjny, to co? Tak? Jeżeli nie fundusz inwestycyjny, to co? I jak to zrobić w miarę bezpiecznie? Tak? Jak to w miarę bezpiecznie? Że chciałbym się inwestować w te fundusze, ale nie robić tego przez fundusze, tylko, tak jak powiedziałem, tutaj mamy parę propozycji, parę sztuczek inwestycyjnych dla inwestorów.
Może warto przy okazji jednak zrobić małe przypomnienie, o czym mówiliśmy tydzień temu. Tutaj była mowa o negatywnym nastawieniu co do funduszy jako takich, a bardziej jednak chodziło nie tyle o negatywne nastawienie, co zrozumienie, skąd biorą się zupełnie inne odczucia przed zakupieniem takich jednostek, takich funduszy i skąd nagle po jakimś czasie okazuje się, że ten wynik jest zupełnie inny, rozbieżny z tym, czego spodziewaliśmy się, a spodziewaliśmy się zazwyczaj na podstawie reklam, ulotek, zachęt pani w okienku, która właśnie nam sprzedawała taki produkt.
Bądź też reklam takich, które, no wiem, KNF zabronił w pewnym momencie tego, tak, że idealnie te fundusze wycinały sobie z historycznego okresu, no jakieś tam, no...
Wybierały najlepsze momenty, najlepszy miesiąc.
Tak jest, od jakiegoś dołka do jakiejś górki wychodziło plus 300%, tak?
Przypomnijmy, że już od 2007 roku, ja tak to pamiętam, nagle pojawiły się w telewizorze takie na pół ekranu napisy o tym, że jednak te fundusze nie gwarantują o ryzyku, nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości i to jest naprawdę wielki, ogromny wkład Komisji Nadzoru Finansowego. Nigdy wcześniej, a to jest tak, wydaje się, bardzo prosta rzecz, nigdy wcześniej żadna komisja nie zrobiła tak wiele dla takich...
Jeszcze nigdy tak nie zrobiło tak wiele dla tak wielu.
Jeszcze nigdy tak czymś tak małym nie można było zrobić tak wiele. I zrobiono to.
No tak, to no ale świetnie, to też wynika tak z tego, że ta hossa, tak, która się tam zakończyła w połowie 2007 roku, była tak ogromna, że te zyski funduszy wyrażane procentowo, tak, mierzone historycznie, już naprawdę zaczęły przemawiać do wyobraźni. Dobra, ale do kogo będzie skierowany jakby ten nasz dzisiejszy przekaz? Kto jest jakby tą grupą odbiorców? To komu postaramy się coś poradzić?
Na pewno ta grupa, która myśli, że niewiele wie o giełdzie, więc warto przekazać pieniądze w zarządzanie fachowcom. To jest też dla osób, które same próbowały gry na giełdzie, natomiast gdy porównywały swoje wyniki z wynikami funduszy, to zauważały, że to jest nie to, że albo są słabsi, albo ledwo nadążają za wynikami funduszy. Ale jest to także dla osób, które już skorzystały z funduszy i okazało się, że wynik na końcu był zupełnie inny, tak. Oczekiwania, a do tego, gdy czytali wyniki funduszy, to jakoś to się w ogóle nie korespondowało z tym, co mieli na swoim własnym rachunku.
Jasne. A to też może jakby powiedzmy, że też w zeszłym odcinku, tak w 12 odcinku podcastu Echa Rynku, na samej końcówce doszliśmy do konkluzji, bo też takiej, że rozpatrywaliśmy przykład osoby, która kompletnie się nie zna, tak? Już powiem tak, babci, która przynosi w reklamówce pieniądze do banku, i jednak konkluzja była taka, że ona powinna zainteresować się jakąś lokatą terminową, a nie inwestowaniem, nie wiem, fundusze na giełdzie i w jakieś
tak jest, tego typu. Co nie zmienia sytuacji. Ja wspomniałem wcześniej, że wręcz panie mnie zaczepiały na spacerze, tak? Mówiąc o takiej sytuacji, że gdzieś tam włożyły pieniądze, na końcu okazało się, że jest minus. Natomiast one mają, jakby miały w sobie tyle żalu, że same z siebie chciały o tym powiedzieć. Ale bardzo wielu i młodych, wykształconych ludzi robi dokładnie to samo. Tylko im duma nie pozwala, żeby, że tak powiem, tym się pochwalić.
Mhm. Ale nie, właśnie, bo do czego dążę? Dążę do tego, że te nasze dzisiejsze porady, tak, jak sobie skonstruować, tak już w cudzysłowie, swoje własne TFI, to jednak jest dla osób, które chociaż troszeczkę tej edukacji, tej wiedzy podstawowej, tak, o giełdzie to mają, coś musisz wiedzieć. Nie możesz być zupełnie zielonym i iść inwestować na giełdzie. Tak? Coś tam jednak trzeba wiedzieć, bo jeżeli jesteś kompletnie zielony, to idź, załóż sobie lokatę terminową.
Tak jest. I powtórzmy takie trzy podstawowe wnioski z poprzedniego spotkania. Pierwsza kwestia polega na tym, że nasz wynik zależy tylko i wyłącznie od nas. Może nie tylko, ale jest to co my robimy,
od nas zależy przede wszystkim.
To jest na pewno ponad 90%. Wszystko zależy od nas. Kiedy przyjdziemy z danymi pieniążkami na giełdę?
Nieważna jaka forma.
Forma jest nieważna i kiedy je zabierzemy.
Tak jest.
To zależy tylko od tego. I druga kwestia związana jest z tym, po nałożeniu wyników funduszy na indeksy giełdowe, okazuje się, że te fundusze są daleko, daleko za tym indeksami giełdowymi. Zawsze z nimi przegrywają. Gdybyśmy my sami swoje nawet wyniki z własnych rachunków maklerskich nałożyli, to też zazwyczaj taka jest nieubłagana prawo statystyki i rzeczywistości.
To wynika z tego, że jak już mierzysz osiągnięcie, powiedzmy, nie wiem, tego WIG-u 20, to mierzysz go z reguły od samego dołka, a kończysz go mierzysz na samej górce. To musiałbyś być hiperinwestorem, który się wstrzeli, no, który ma, powiedzmy sobie, bardzo oczywiście szeroki portfel, taki powiedziałbym nieco odpowiadający indeksowi, tak, który się wstrzeli na tym absolutnym dołku i wyjdzie na absolutnej górce, tak? Bo jeżeli ktoś inwestuje już ubiórczo w różne spółki, które nie odpowiadają jakimś tam indeksom, to oczywiście może być lepszy, tak? No i to znamy takie przypadki, tak? Natomiast takie inwestycje, powiedziałbym, takie indeksowe, to faktycznie pokonanie rynku jest prawie niemożliwe.
I znaleźliśmy jeden z powodów, dla których to pokonanie jest niemożliwe, jeżeli chodzi o TFI. Są to koszty. Mówiliśmy o kosztach. Króciutko też przypomnę, jak bardzo te koszty wpływają na nasz wynik. Wyobraźmy sobie, że kupujemy fundusz zrównoważony, w połowie złożony z akcji, w połowie z obligacji. Koszty związane z obsługą funduszu, 4% za to, że w ogóle się przyniosło pieniądze za zarządzanie, plus 4%, które co roku fundusz pobiera z naszych całych kapitałów, nie od zysku.
Właśnie, to jest bardzo ważne. Że
co to powoduje?
Od całości, a nie od zysku.
Co to powoduje? To powoduje, że po roku część akcyjna, akcje, muszą wzrosnąć aż o 12%, żeby u nas na rachunku było zero.
A tak, bo teraz z tych obligacyjnych, jasne. Tak, jak mówisz, że teraz o zrównoważonym takim pół na pół obligacje, pół akcje, tak? Dobrze zrozumiałem.
Już
tak?
nie będziemy teraz wnikali, skąd te...
No to 12% w skali roku.
Nie będziemy dodawać z tych czwórek.
To jest bardzo poważny wynik, przyznam się szczerze.
Czyli giełda musi wzrosnąć, ta część akcyjna musi wzrosnąć o 12%, a ze względu na to, w jaki sposób, że powiem, jakie są wyniki na tle indeksów, wiemy, że dużo gorsze niż sam indeks, czyli indeks w tym czasie nawet rzeczywiście musi do 20% dojść, żebyśmy my byli na zero, kupując taki fundusz zrównoważony.
No tak, tak, ale to też jak troszkę w obronie tych funduszy zrównoważonych, ja to przez tydzień przemyślałem, to jednak to faktycznie on nie jest w stanie tak szybko rosnąć, zgadza się, jak rynek podczas hossy, no ale on będzie bardziej odporny na bessę, tak? Trzeba to wprost powiedzieć.
Trzeba wprost powiedzieć, że jeżeli połowa
czy
nie jest
złożona... Ja się mylę. No.
Tak, to jest pomyłka.
Aha, no dobrze, jeżeli... no to wyprowadź mnie proszę z błędu.
To w takim razie wchodzimy w szczegóły. Powiedzmy, ta część, gdzie są obligacje, powiedzmy, że w ciągu roku na tych obligacjach fundusz da radę zarobić 4%. Bo to jest normalna wysokość, jaką się da zarobić w dzisiejszych czasach. Nie 10 lat temu, ale dziś. To te wszystkie 4% zostaną, idą sobie do funduszu.
Jako prowizja za zarządzanie.
Tak jest. I 4% jeszcze w takim normalnym trybie płaci się za samo to, że się przyniesie te pieniądze do takiego funduszu. Czyli jesteśmy po roku na tej części minus 4%. Lepiej trzymać te pieniądze pod poduszką, będziemy o 4% lepsi. Proszę zauważyć, że ta część pracuje tylko na fundusz. I teraz druga część, akcyjna. Tam też na początku wpłacamy 4%, czyli ta część
płacimy 4%
za wpłatę. Rynek, czyli po pierwsze akcje muszą przez ciągu roku urosnąć o 4%, żeby być na zero, tak?
Tak.
Natomiast jeszcze od tych kapitałów po roku, w ciągu roku, zostaną brane dodatkowo 4%, czyli trzeba, rynek musi wzrosnąć nie o 4, ale o 8%, żebyśmy wyszli w części akcyjnej na zero. I potrzebujemy jeszcze 4%, żeby zapłacić tą prowizję wstępną w części obligacyjnej. Stąd te 12%.
No, rozumiem.
Tak, czyli rynek, część akcyjna w takim funduszu musi wzrosnąć o 12%.
No tak, ja wiem, ale ja mówiłem o sytuacji, jakby była bezna, prawda? Że tam rynek spada, tak, my trzymamy taki fundusz, no to on wiadomo spadnie mniej niż taki, który byłby 100% akcyjny. Tak, no to jest oczywista sprawa.
Nieprawda, no tak, no bo tu dalej mamy jeszcze większy minus w tym momencie.
Nie, no jak, co ty mówisz? Że mamy, wyobraźmy sobie, że rynek spadł 50%, tak. Co nie trudno sobie wyobrazić.
Dobra, prawda? Rynek spada 50%.
No, i mamy...
Część akcyjna spada o 50%,
tak.
Plus 8%, które składające się z 4% z prowizji na wejściu i 4% za tak zwane zarządzanie, za zrobienie 50% ze straty, tak?
Tak.
Czyli na części akcyjnej tracimy 58%. Na części obligacyjnej też tracimy 8%.
No, za wejście i za zarządzanie. Ale odrabiamy tam 4%.
Jesteśmy 60. Gdzie?
No, bo te obligacje zyskały 4% w ciągu roku.
Ale to jest te 4% i tak idzie na zarządzanie.
No tak, no to dobrze, no ale to gdzieś musimy tej policzyć.
My tego nie mamy. Tych pieniędzy nie ma. A jeżeli ta połowa obligacyjna byłaby w banku przez ten czas, mielibyśmy 4%
do przodu. Ale chodzi mi o to, że tak, część akcyjna spadła o 50%, plus te tam 8%, 12%, tak? Część obligacyjna jest mniej więcej na zero, tak? No nie, na minus 4%.
Minus 4, i to jest pewne minus 4.
Tak? No dobra, czyli średnio tak, jesteśmy około minus 30 paru procent, tak?
Tak.
No, a na 100% akcyjnie to spadniemy 60 parę procent.
Ale to jest oszukiwanie samego siebie, bo nie, no, te pieniądze wkłada się do banku.
No ale nie, no ja tylko chodzi mi o to, że to jest taka obrona funduszy zrównoważonych, tak? Po to ludzie kupują fundusze zrównoważone. Nie po to, żeby mniej zarabiać, świadomie mniej zarabiać podczas hossy, tak? No bo to jest bez sensu, tylko żeby no, zabezpieczać, tak? Że jak byłaby bessa, no to jednak troszkę mniej stracę.
Nie.
Tak, właśnie tak. No przecież po to.
Jak ale jest... nie ma sensu. Dobrze, ale taki fundusz zrównoważony się robi tak. Kupuję sobie za część pieniędzy fundusz akcji, tak, akcje, a tą drugą część zamiast od razu ale przy wpłacie pewnie, że za rok będę miał...
Jarek, ja nie mówię, jak to powinno się zrobić. Ja mówię o tym, jak ludzie to robią.
Aha.
Ja mówię, po co ludzie kupują fundusze obligacyjne. Ja nie mówię...
Czyli zgadzamy się, tak, że jest to skrajnie nielogiczne.
Tak, jest to oczywiście, znaczy to już dyskutujemy o tym od półtorej podcastu, tak, że tak. Kupowanie funduszy różnych jest, powiedzmy sobie, no delikatnie rzecz ujmując, niezbyt rozsądne, prawda? Natomiast chodzi mi o to, że tak, no, po to ludzie kupują te fundusze zrównoważone, bo im ta przysłowiowa pani w okienku mówi, na tym funduszu, gdyby były spadki, to będzie pan mniej tracił.
To teraz, żeby tą część jakby zamknąć, zakończmy ją takim pytaniem retorycznym, najchętniej skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego. Czy nabywca takiego funduszu zrównoważonego nie powinien przed zakupem otrzymać informacji, że część akcyjna musi zarobić w ciągu roku 12%, żeby taki klient wyszedł na zero?
Tak, panie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
Czy taki klient nie powinien, żeby było wszystko w porządku, nie powinien otrzymać takiej informacji, tak, bo właśnie. Na pewno jej nie otrzymuje.
Czekaj, robię apel do przewodniczącego Kluzy teraz, żeby nie, panie przewodniczący, jak będzie pan nas słuchał, to bardzo proszę o maila albo telefon do stowarzyszenia z odpowiedzią na te pytanie. Dziękujemy. Dobra.
Na pewno jest to sprawa poważna, my tak mówimy to lekkim tonem, ale jest to sprawa poważna, ponieważ instytucje, które chcą nazywać się instytucjami zaufania publicznego, ewidentnie
no, powiedzmy sobie,
na to nie zasługują.
Nie doinformują klientów.
Na pewno nie zasługują na zaufanie w przypadku sprzedaży funduszy zrównoważonych. Mhm. Tu jest coś nie tak.
No dobra, no okej. Okay. Czyli tak, już półtora podcastu tak zajęło nam obśmianie i wyszedzenie wszystkiego rodzaju funduszy, którzy regularnie kasują nam te 4%.
Założenie mankamentów.
Tak, założenie mankamentów. Mamy też bardzo ważny wniosek, że jak już to jest kompletnie zielony, no to jednak lokata terminowa, tak? Jakieś tam dobrze sobie, żeby
i to jest znam. Bardzo dobre rozwiązanie.
Tak, i spokojnie, tak? Albo to, jak mówimy, że tej babci kupi coś wnukom za te pieniądze, prawda? Też będzie zle większym pożytkiem. Natomiast no... Jeżeli mamy te osoby, które troszkę się znają, trochę wiedzą o co chodzi, ale jednak boją się samodzielnie inwestować, mają tą pokusę, żeby w fundusze inwestować, to co mogą zrobić? Jak mogą sobie stworzyć, jakby to powiedzieć? Takie syntetyczne TFI, tak? Dobrze, jeżeli możemy tak to nazwać.
Tak, co zrobić, żeby takie coś mieć? Bo można powiedzieć tak, jeżeli fundusze kupują jakiś tam, mają skład portfela, gdybyśmy my wiedzieli, jaki jest ten skład portfela, to możemy ich naśladować.
Tak, i nie płacić po drodze tych 4%, o których tutaj
na
mówimy.
Na wejście i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast jak to, jak, czy można to w ogóle zrobić? Zamiast jednak patrzeć na, powiedzmy, że będziemy porównywali się do indeksu WIG. Tak? Ten duży, najszerszy w indeksie, ponad 200 spółek. Mhm. Jak zbudować taki portfel? Właściwie się nie da.
No wiadomo, bo to trzeba by kupić. No to jest.
To jest nie do zrobienia. Ale jeżeli jest tak wielki, fundusz jest wielki, to on rzeczywiście może sobie ponakupywać różnych tam papierów i on jest rzeczywiście w stanie jakby dosyć blisko odwzorować tenże, tenże
wynik. No to właśnie, to jak to zrobić?
Można zauważyć taką rzecz. Tak to zresztą jest w czasie hossy i bessy. Mówmy o hossie, bo na niej jakby najlepiej pokazywać tą sytuację. Zawsze jest tak, że w czasie hossy wolniej rosną spółki wielkie. Tak jest. Nazwijmy umownie spółki z WIG-u 20. Szybciej rosną spółki mniejsze.
Tak, wszyscy pamiętamy pojęcie hossa średnich spółek, tak? Która była dużo większą hossą niż hossa, no powiedzmy, z WIG-u 20, prawda?
Tak. A no pośrodku, jeżeli z, pośrodku, tym takim jakby coś, czymś pośrodku, mamy, to jest WIG, średni wynik rynku. I rzeczywiście okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę 6 lat ostatnich hossy, to okazuje się, że WIG 20 wzrósł nam troszeczkę ponad 300%. Te spółki, nazwijmy to mniejsze, mini WIG. Tak? Teraz to się nazywa mini WIG 40.
MW 40, no jakoś tak. No.
To było prawie 600%. 580% tak z pamięci mówię o tym. Natomiast sam WIG to było ponad 480%. I teraz, jeżeli sobie.
No to zawsze jest odrobinę bliższe WIG-owi 20, bo on ma jednak ogromny, no zdecydowanie większy wpływ te spółki z WIG-u 20 na cały WIG niż ta cała reszta.
Tak, ale przyjmując sobie jakby taką średnią arytmetyczną, jeżeli sobie dodamy, jakby za połowę pieniędzy kupimy WIG-a 20, za połowę kupimy sobie WIG 40, to pośrodku nam wyjdzie cały rynek.
Tak jest, zgadzam się. No, tak jest.
WIG 484%.
No dobra, chcę to.
Co chcemy powiedzieć? Dlaczego to jest tak. Pierwszy plus polega na tym, że już nie potrzebujemy 250 spółek, tylko wystarczy 60.
Aha, że no rozumiem, że.
Można, już można zejść do 60.
Nie, to jest niezła redukcja, ale wciąż za duże.
Wciąż za duże. Ale dlaczego jeszcze, powiedzmy, dlaczego to jest w ogóle jakaś wartość? Dlaczego nie dać w zarządzanie tym fachowcom z TFI?
No cały czas ponieważ przez uciekamy 6... od tych 4%, tak? Przez te lata, żeby ich nie powielać co roku tych 4%.
Nas nie boli te 4%, jeżeli ci zarządzający są w stanie te pieniądze pomnożyć w tempie...
Razy 400, 480%.
Dużo większym. Tak? Ja bym zapłacił ich 50% i od całego kapitału, jeżeli wynik na końcu będzie lepszy niż ja jestem w stanie uzyskać. I teraz pytanie, albo rynek, tak? I teraz pytanie, ile przez ten czas, już przed chwilą powiedzieliśmy sobie, ile uzyskały te wszystkie indeksy, poszczególne spółki, małe, duże, jaka jest średnia, przez te 6 lat hossy. Przypomnijmy, że tak zwane średniaki, wcześniej mówiliśmy o PKO SA, BP jako przykład średniaków, oni przez tą hossę, fundusz akcyjny też zarobił właśnie około 300%. Czyli to jest tak, to jakby on inwestował tylko w WIG 20.
Tak.
Przedstawiciel spółek gwiazd, tak, wśród TFI, czyli Arka, oni zarobili ponad 400%. Bardzo bliski, wynik był bardzo bliski, porównywalny z WIG-iem. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dobry, przyzwoity wynik. Jeżeli ktoś już dojdziemy do tego,
mimo
że nie trzeba.
Mimo
tych 4%. Oni są na końcu właśnie z takim wynikiem. Więc to jest bardzo dobry, przyzwoity wynik. Bo my musielibyśmy dokładnie uzyskać wynik taki, jak uzyskał indeks. I to jest naprawdę dobry wynik. Ale już nie powtarzajmy.
No właśnie, jedźmy do, jak to ten, mamy 60 spółek i co z tym zrobić? Wciąż, dla mnie wciąż za dużo.
Wciąż za dużo. Jeszcze jedna sprawa, dlaczego to nie jest za dużo?
Nie?
Ja wiem, że za dużo, ale to do tego dojdziemy na końcu. 60 spółek. Zauważmy taką jedną ważną rzecz, że indeks WIG, który zrobił 480% i wygrał i z tym przeciętnym funduszem, który zrobił 300, i z tym najlepszym, który zrobił 400, chyba 50, 60, nie pamiętam dokładnie w tej liczby, to jest indeks, w którym nie ma dywidend. A te fundusze w jakimś sensie nam zjadły te dywidendy. Jeżeli my zrobilibyśmy sobie taki średni portfel złożony z 60 spółek
i zainkasowali po drodze te wszystkie dywidendy,
i mieli te wszystkie prowizje, to my wygrywamy z WIG-iem. I to jest naprawdę duży wynik.
No dobra, dobra, no i jak, czekaj, do rzeczy, bo ja jestem już bardzo ciekawy, jak z tych 60 spółek...
Proszę zauważyć, że jeżeli wybierzemy, bo wiemy w jakim procencie każda, no. każda ile akcji danej spółki, tak to jest łatwe do dotarcia i się kupuje. Kupujemy w danym czasie. Fakt, że po drodze są rewizje i tam coś się koryguje, no ale to jest dodatkowy taki jakby drobiazg. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te wszystkie prowizje, to przepraszam, wszystkie dywidendy, jakie otrzymujemy, to wygrywamy z WIGIN20 i stawiamy z tymi najlepszymi funduszami. I to nie trzeba być jakimś profesorem Oksfordu, żeby tego dokonać.
Proponujesz mi kupno 60 spółek portfela?
Tak, można powiedzieć, że to są też duże...
To ja protestuję.
Tak, tak, bo pewnie chodzi o to, że z mniejszą kwotą...
Tak, gdy ktoś przychodzi, ma 10 tysięcy złotych, no i on chciałby sobie zrobić coś takiego. To nie zrobi, nie ma szans.
Zaraz dojdziemy do takiego przypadku, bo proszę zauważyć, że nawet jak się kupuje te 60 spółek, rzeczywiście te koszty prowizji byłyby duże.
Zatem nie można kupić, nie wiem, po jednej akcji. No mają różne udziały w tym indeksie.
Tak, i to jest bardzo trudne, ale teraz dojdziemy do tego przypadku dla 10 tysięcy. Proszę zauważyć, że jak przynosimy pieniądze w ogóle do funduszy, to jest jeszcze taka prowizja na wejściu.
No tak.
Tam mówiliśmy o tych 4%. Może one mogą być mniejsze, ale ciągle ta prowizja jest jakaś tam, więc ona jakby się pokrywa, więc to zupełnie... To jest jak najbardziej konkurencyjne rozwiązanie.
No dobra, jak to zrobić? Bo już niecierpliwie się. No, do rzeczy.
Ale
nie,
czyli wchodzimy z to nie jest dygresja, to jest rzecz naprawdę istotna i podstawowa. No. Jednym z lepszych rozwiązań jest zakupienie
60 spółek?
Tak, wybranie 60 spółek.
Nie, to ja protestuję od razu. Nie znam inwestora, nie znałem i nie będę znał, który ma w portfelu 60 spółek.
Jeżeli mamy większą kwotę niż 10 tysięcy, ja się zgadzam, że to nie jest za kwotę 10 tysięcy.
Przy 200-300 tysiącach, z tego co wiem, to ludzie mają po naście spółek. Jak już mają po naście, to już jest według nich super zdywersyfikowany portfel.
Moim zdaniem 60 jest fajnie, ale jeszcze inaczej, też masz rację. Gdy mamy na przykład spółki te 21, tak? Tak. Tak naprawdę ten indeks WIG20 to jest indeks 5-6. Można sobie wybrać te 5-6 podstawowych i z nich zrobić fortel. Można.
No
tylko
właśnie.
Będziemy wtedy jakieś tam odchylenie.
No tak, ale to chyba nikt już nie żąda do tego, żeby odwzorować indeks WIG 20 albo indeks WIG tam co do punktu procentowego.
Nie, bo to się nie da tego ułożyć, to nie ma sensu. Oczywiście.
No dokładnie.
Natomiast warto z tych 20 wybrać sobie te kilka, które mają największy wpływ. I tak samo z tych 40, jeżeli już ktoś nie chce 60, też można zmniejszyć tą liczbę. To się da.
No i o to mi chodzi właśnie, żeby jakoś powiedział ku normalności.
Ku normalności. Tak. Jaki będzie wynik tego rozwiązania? Wygrywamy z tymi funduszami.
Kupując 10 do 15 spółek.
Kupując kilkanaście.
5 największych z WIG-u 20, bo one mają największy wpływ. I powiedzmy z tego WIG-u
40,
tego tak,
40. Do 15, czyli do 20 spółek. Z 10 tysiącami to jest trudne, ja się zgadzam.
Właśnie,
to jest trudne, bardzo trudne, ale proszę zobaczyć, że to jest chwilę poświęcenie czasu, żeby zobaczyć, na jakiej części mam podzielić te pieniążki, które posiadam i je sobie zakupuję i przychodzę po to, sprawdzam co jakiś kwartał, co pół roku na okoliczność różnych zmian w indeksach. Mhm. Bo to się dzieją takie korekty.
Tak, ale 10 tysiącami to ja bym to ograniczył, nie wiem, do 10 spółek. Max, bo to wiesz, bo to wyjdzie wtedy po 1000 zł na jedną spółkę,
oczywiście.
To tam prowizje już takie maklerskie zaczynają grać rolę, tak, tam nie, minimum tam 0,3%, tak, minimum 6 zł i tak dalej, no to...
Chociaż są też rozwiązania, które są rzeczywiście dużo niższe, ale
tak, to zacznie grać, także jeżeli ktoś ma 10 tysięcy, no to mam wrażenie, że w portfel większy 10 spółek już bym nikogo nie namawiał, bo zaraz dojdziemy do tego, trzeba będzie kupować po 3 akcje, tak, albo za 600 zł. No
to wszystko się zgadza, natomiast jest to jedno z rozwiązań, które już daje szansę na wygranie z najlepszymi funduszami akcji.
Mhm, jasne.
Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga,
portfel. Ale mówię, ku normalności, żeby broń Boże 60 spółek, no bo to jest jakieś
szaleństwo. Można je obniżyć?
Nie, ja rozumiem, wiesz, to jak ktoś miałby, nie wiem, parę milionów złotych, no są tacy inwestorzy, tak? No oni już faktycznie mogą się bawić, cyzelować, portfel kilkudziesięciu spółek sobie budować. No ale wiesz co, no nie znam inwestora indywidualnego, który by mi powiedział, miałem ostatnio w portfelu 28 spółek. No to jest...
Przejdźmy do drugiego rozwiązania.
Oni mają jest taki instrument... Dobra, no właśnie, drugie rozwiązanie.
Jest taki instrument Mini WIG 20. Jest to rozwiązanie, które... No, to jest taki instrument pochodny, który sobie można nabić, tam nie ma problemu tak zwanej dźwigni finansowej. Kupuje się tak, dokładnie tak samo jak każdą inną akcję, z tym, że jaki jest minus?
No to jest taki syntetyczny.
To jest syntetyczny WIG20, nie ma problemu, że trzeba sprawdzić ile jest akcji, każdej akcji. Natomiast co mamy na końcu? Na końcu mamy wynik tylko taki, o ile zmienił się WIG20. A zauważmy, że średniaki
są lepsi.
Są podczas porównywalni. Są lepsi. Nie lepsi. Aha. Porównywalni.
Ale wynik, nie mówimy o tym indeksie średnich spółek. Indeksy średnich spółek wychodzą lepiej niż tak, podczas
kosy. Ale mówimy o WIG20.
Tak? Znaczy,
jak mówię o tych dwóch rodzajach funduszy. Lepsze fundusze i słabsze, tak? Mówiliśmy o tym, że Arka to jest jeden z tych lepszych, a PKO BP jeden raczej z tych słabszych. Tak. Więc tutaj to jest żadna różnica, czy ja kupię sobie taki fundusz, czy ja kupię sobie lepszy lub gorszy fundusz, bo i tak będę miał taki sam wynik porównywalny, z tym, że przy wpłacie nie płacimy tych 4% prowizji. Ta prowizja jest dużo mniejsza, dużo niższa. Więc jesteśmy o tyle, jeżeli to jest jakiś krótki termin, to lepiej kupić mini WIG 20.
A powiedz mi, jak ja nie śledzę ten rynek mini WIG-ów, nie wiem, czy też ty się orientujesz, jest jakiś płynny, tam jest, można...
Właśnie to jest duży mankament, jest kiepski, jest słaby, rzeczywiście z małymi kwotami można tam wchodzić.
Nie, czasem za 1000.
To jest tylko tak. Z małymi... Problemem jest to, że tam jest jego wewnętrzna konstrukcja. To nie, myślę, że to nie jest miejsce i czas, żeby o tym rozmawiać, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce naśladować indeks, to może z tego próbować skorzystać. Ale nie jest to w tej chwili najlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby istniały inne instrumenty pochodne na wzór WIG20, nawet na poziomie dokładnie wartości indeksu. Jeżeli teraz indeks chodzi wokół na przykład 1800 punktów, to taki jeden indeks, gdyby kosztował 1800 zł, to byłoby to naprawdę fajne rozwiązanie, gdzie jedna osoba chciałaby je mieć.
No a tam jest chyba,
i też zauważmy,
nie wiem, to jest przez 10, tak? 180 zł. Nie mam pojęcia.
W tej chwili jest przez 10. Przez 10 jeden tak? W tej chwili kosztuje 180 zł, taka jedna jakby jednostka, tak? Jeden minimum 20. Natomiast minus w ogóle kupowania takiego udziału, minus w porównaniu do zakupienia 20 spółek, czy też 5, które są bardzo bliskie tak. Wartościowo, jest taki, że jeżeli byłyby jakieś dywidendy, to chodzi o czas pospolity, czas hossy, to nie będziemy tych dywidend. Ich jest, nie ma, więc nie, nie ma. Jest takie super cudowne.
A to może, przepraszam, sugestia do tego pierwszego punktu, jak konstruować tych portfel, to wybrać takie, które płacą dywidendę.
Na przykład,
żeby już dobrze się poczuć. Chociażby
można,
tak, które w okolicach, które
wypłacają te dywidendy. Czasem idą w spółki bardzo mocno w górę, które nie płacą dywidend. Chociaż jakby już normalnie nie wiemy, bo już ostatnia hosta była taka, gdzie się wypłacało dywidendę, tak?
No.
Wychodząc po szkole wręcz wyższej, tak? Gdzie mi mówiono o tym, że na giełdzie się ogląda spółki, czy one płacą dywidendy, jak to się liczy ich wartość. Mhm. Natomiast gdy zetknąłem się z prawdziwym życiem kilkanaście lat temu giełdowym, to zauważyłam, że to są dwa światy. Co innego mi uczono tam w książkach, a co innego jest na naszej giełdzie, gdzie nikt nigdy nie mówi o żadnych dywidendach. To były dwa światy. Okazuje się jednak, że już jakby normalnie jemy
i
zaczynamy płacić dywidendy, możemy porównywać się na przykład z obligacjami, czy warto podjąć takie ryzyko, czy inne.
Dobra, ale może teraz o modelu wyceny akcji Meadow Gordona, to gdzie uwzględniam tak wypłacane dywidendy i to może nie będziemy mówili, tak? Proponuję, nie będziemy mówili, tylko właśnie jak, czyli tak, z tymi mini WIG-ami, że podczas hossy nie ma wypłaconych dywidend, jest to pewien minus, tak? No tak, ale mówiąc już brzydko, tak? Komuś odpada całe to zamieszanie, ten bajzel z wyborem tych spółek, kupowaniem i tak dalej, że ktoś nie chce się w to bawić, to jest bardzo proste rozwiązanie. Tak? Ja się mówię, a dobra, te dywidendy, tak? Czyli powiedzmy sobie, ktoś, nie wiem, założy, że dzisiaj jesteśmy jednak w okolicach dna Bessy, no co można, co zakładam, że może być prawdziwym twierdzeniem, z dużym prawdopodobieństwem. Tak, ktoś kupi sobie ileś tam tych miniwigów, za 3 lata przyjdzie, sprawdzi, to jest bardzo duża szansa, że dużo pieniędzy zarobi. Tak, bez płacenia 4% prowizji po drodze i tak dalej, tylko że tu trzeba mieć na uwadze to odzwierciedli WIG20, tak? A my chcemy przebić ten WIG20. To może taki pomysł, zamiast jak składamy ten portfel, połowę to, co ma reprezentować WIG20, zrobić z mini WIG-ów, a drugą połowę no już tam kupić, tak? Parę spółek tych średnich, na przykład coś takiego.
Można. To
tak?
Jest
żeby uniknąć sposób... kolejnego zamieszania z wyborem kolejnych spółek, to sobie te pierwszych 5 największych zrobić kupić, tak. Z mini WIG-a.
Można. Jest to fajne. Jest to jakieś tam rozwiązanie, tak?
A, żeby uniknąć, żeby mieć tam naście spółek w portfelu, tak? To wtedy, może to przerażać.
Wtedy nasz wynik na końcu przybliży się do...
No będzie to wyższy.
Do WIG-u. Wyższy niż WIG20. To wiadomo, będzie bliższy WIG-u, a wiadomo, dalej będzie niższy niż mini WIG, tak, niż WIG40.
Tak, to cały czas zakładamy, tak? Jeszcze przypominam to założenie, że podczas hossy te spółki średnie rosną szybciej niż WIG20, tak? Co było do tej pory prawdziwe.
I one też spadają szybciej niż...
Tak jest, a równie dobrze może być podczas kolejnej hossy inaczej. Także to też trzeba mieć świadomość, że to jest rynek...
Może być inaczej, ale też powiedzmy sobie, jeżeli jest firma mała, to ona ma większy potencjał wzrostu. No rzeczywiście może się bardziej rozrastać.
No,
a jeżeli firma już jest duża, wielka, to nabieranie masy aktywów jest dużo trudniejsze. Mimo, tak że nie,
tamto
nie powie, jest, że niemożliwe.
Tamto RO jest dużo, dużo ciężej, że tak powiem.
Tak, tak, to już jest bezład, to jest inna tak, sytuacja.
Dokładnie. Dobra, i jeszcze trzeci sposób już dla hardkorowców.
Tak jest, to są kontrakty terminowe. Kontrakty terminowe, tutaj trzeba mocno podkreślić to. Tutaj jest przy tym 5 gwiazdek. 5 gwiazdek i my musimy o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Nikt tego za nas nie zrobi. Kontrakty terminowe to jest taki instrument, gdzie tylko 5% uczestników jest nad kreską, cieszy się zyskami.
Tak, a według badań giełdy średnio po pół roku właściciel rachunku terminowego przestaje być na rynku terminowym. Tak.
Gdy wie się, dlaczego tak się dzieje, to już można jakby trochę odważniej podchodzić do tego instrumentu. Natomiast taki poziom strat nie wynika z tego, że te instrumenty tak się nazywają, tylko dlatego, że tam są takie dodatkowe elementy, na które gracze dają się wciągnąć. To są takie haczyki, właśnie nie nabierać, bardziej pokusić. To jest
no tak, są tak, elementy. Ale to, co Jarku próbujesz tutaj właśnie.
Zbyt wielkiego ryzyka.
To jest już jakby.
Ale je można
to jest jakby właśnie już informacja dla osób, które już powiedziałbym, inwestują na tych kontraktach terminowych mocno, tak? Tam tą celowo wykorzystują tą dźwignię w celach spekulacyjnych, a my jednak cały czas dążymy w kierunku stworzenia tego syntetycznego TFI, tak?
Tak jest. Czyli i tutaj metoda. To jest istotne. I wtedy sytuacja wygląda następująco. Jeżeli chcemy mieć odwzorowany indeks WIG20, możemy kupić kontrakt na indeks WIG20. Dziś indeks WIG20 no, to jest około 1800 punktów, co oznacza, że on kosztuje w tej chwili 18 tysięcy złotych.
Tak jest.
Czyli jeżeli chcemy sobie jeżeli mamy taką kwotę, to możemy śmiało jakby zakupić cały rynek. Mhm. Tak? Mając kwotę 18 tysięcy złotych.
Kupujemy wtedy, to jest bardzo ważne, mając kwotę 18 tysięcy, kupujemy, uwaga, jeden kontrakt terminowy.
Jeden kontrakt terminowy.
Tak, żeby, a nie tyle i na ile nam pieniędzy.
Gdzie jest ten haczyk właśnie, gdzie jest jakiś problem, który sprowadza tak nisko wyniki tych 95% uczestników tego rynku. Mhm. Ten problem haczyk, myk jest w tym miejscu, że dom maklerski z tych 18 tysięcy złotych zablokuje nam około 10% tej kwoty. No, czyli tak. To jest tam 1000-2000 zł.
W zależności to się oczywiście zmienia, w zależności od zmienności rynku, od zmienności tam rynku, depozyt, krajowy depozyt i nasz.
Od
tam.
Wymogów, ale każdy dom maklerski inaczej też
tak, 10%, bo to będzie łatwo nam się liczyć tutaj. Mniej więcej.
I dla jeszcze większego uproszczenia powiedzmy, że to są, dobrze, 10%. Czyli te 1800 zł jest jakby blokowane pod ten depozyt. Pozostaje nam 90% tych środków, czyli to będzie dobrze ponad 16 tysięcy zł.
Tak.
I cały, że tak powiem,
zabawa
polega na tym, żeby te pieniądze nie leżały, że powiem, za 0 zł, nie leżały na nieoprocentowanym środku, koncie. I chodzi o to, żeby coś z nimi zrobić. Mhm. I można albo za nie sobie kupić obligacje, albo.
Czekaj, bo to nie może tak być, bo to wiadomo, że musi być jakieś tam coś na tym rachunku, nie wiem, terminowym, tak, na zabezpieczenie, jakby ten tam rynek niekoniecznie od razu szedł do góry, tak jak się spodziewamy. Prawda?
Jeśli byśmy się spotkali i rozmawiali na ten temat jakieś 3 lata temu, to bym śmiało wtedy powiedział, że właściwie połowa tych pieniędzy może spokojnie wrzucić wręcz na lokatę, albo obligacje nawet 10-letnie, jeżeli chcemy jakikolwiek. Taki bardzo niepłynny papier.
Tak,
gdzieś tam można wręcz połowę, a połowę pieniędzy zatrzymać po to, żeby można było jakby
bronić się przed krótkoterminowymi stratami, przed tak ładnie mówię,
krótkoterminowymi czy długoterminowymi stratami, żeby, ponieważ codziennie tam jest, te kontrakty są rozliczane. Tak, jeżeli jest strata, to trzeba będzie jakby dopłacić.
Jasne, to wiem.
Jeżeli jest zysk, to się
dostaje. Ale w czasach.
Natomiast dzisiaj, gdy widzimy, że rynek potrafi, indeks, tak, potrafi stać się niewartości 70%,
no zmienność rynku.
Okazałoby się, że te 50% by nie wystarczyło na to, żeby jakby pokryć te koszty. Dlatego najlepiej jest rzeczywiście, nie wiem, 30%, jeżeli to jest opłacalne, być może nie. Może nawet na lokaty, na obligacje, prawda? Z jakimś naszym terminem wykupu, ale nawet pomijając te rozwiązania, śmiało można te pieniądze, jest wiele rachunków ROR-u, które są oprocentowane.
No właśnie o to mi chodziło, ty jesteś zawodowym graczem na kontraktach, to powiedz mi jak to jest. Czy te pieniądze, które są na jakimś tam rachunku depozytowym, tak, które mam, tam trzymam, jakby rynek się poszedł nie w tym kierunku, co ja chcę, to żebym miał z czego dopłacić depozyt, to czy o to jest, te rachunki są oprocentowane?
Co do zasady nie, ale jest niejeden dom maklerski, który takie oprocentowanie umożliwia, przedstawia.
No ale one zakładam, że nie są na tym poziomie, co jakieś tam powiedzmy, chociażby, nie wiem, roczna lokata terminowa.
Są takie rozwiązania.
No to zastrzeliłeś mnie.
Nie, są rozwiązania, które, bo często rachunki są powiązane, rachunki maklerskie są powiązane z rachunkami oszczędnościowymi. Mhm. I te pieniądze zwyczajnie można sobie przelewać online'owo.
Ale tak? To już jest zabawa dla osób, które nie chcą wpłacić i zapomnieć. Tak jak chociażby tutaj był ten motyw z minivigiem albo z konstrukcją jakiegoś portfela, to już jest niestety wymaga naszej codziennej atencji. Tak?
Ale są też takie domy maklerskie, gdzie nasze pieniądze są oprocentowane. Tylko to zazwyczaj zależy też od tego, jaka kwota tam jest. Mhm. Albo od naszych obrotów. No tak, to trzeba sprawdzić w każdym przypadku.
A obrotów, a my tu jednak konstruując to syntetyczne TFI, tak, mamy te 18 tysięcy, kupujemy jeden kontrakt, resztę chcemy mieć coś dobrze oprocentowaną i to ma nam symulować WIG20. No i będzie symulowało, tak? No ale choćby był dobrze oprocentowany, tak, żeby te pieniądze nie leżały, powiedziałbym, za bezdurną tam.
Tak, ale zaraz dojdziemy do tego, w ogóle, jeżeli decydujemy się już na taką konstrukcję syntetyczną z kontraktów terminowych, to co my z tego mamy? To właśnie mamy to z tego ton, że z tych 90% jesteśmy w stanie 3-4% jakby dodatkowo w każdym roku dodać, być do przodu.
Tak, bo jak kupimy minivigę, to tam nie będzie nam procentowało.
Nie,
tak?
Bo tam nie ma, jakby nie ma tej dźwigni, tak?
Tak. A tutaj jak kupimy kontrakt, no to on tam sobie będzie chodził tak jak indeks, tak? A ta reszta zawsze te procenciki, parę procentów rocznie będzie nam dokładać do przodu.
Zauważmy, że z całej tej kwoty, którą potrzebujemy na jeden kontrakt, 10% zawsze będzie jakby zablokowane bez żadnego oprocentowania.
Tak jest,
natomiast drugie 10% możemy zostawić na tym rachunku, żeby rzeczywiście nie musieć jakby codziennie zaglądać, co się dzieje, tak, z rachunkiem, żeby on sobie sam tam pobierał z tych pieniążków, jeżeli trzeba będzie dopłacić, ewentualnie wracał. Natomiast te 80 pozostałych procent jesteśmy w stanie śmiało przelać na inny rachunek.
Poziom oszczędnościowy, ale taki, z którego możemy codziennie ewentualnie wypłacić.
Codziennie, a wręcz jestem przekonany, że z tych 80% połowę jesteśmy w stanie nawet na jakąś tam lokatę
na troszkę
dłuższą w terminie, bo nawet te 70% spadku, jaki się dokonał ostatnimi czasy na indeksie,
nie zrobiło się w jeden dzień.
To się nie wykonało w jeden dzień, nawet to się nie wykonało w miesiąc. To rzeczywiście to jest dłuższy czas, tak? Więc to naprawdę nie ma co się... I teraz, czyli co nam dają te 3-4%?
No.
Te 4%, jeżeli spojrzymy w perspektywie takiej bardzo długoterminowej, nawet 30-emerytalnej, tak, to powoduje, że my nie dość, że osiągamy wynik taki jak indeks.
No to osiągamy dużo większy, niż indeks WIG20.
To my podwajamy ten wynik, jesteśmy dwa razy lepsi od indeksu WIG20.
Bo to przypomnijmy, żeśmy w zeszłym tygodniu mówili, że skoro fundusze zabierają nam co roku 4%, to my w perspektywie 30-letniej tracimy połowę kapitału, który moglibyśmy mieć na samym końcu tej emerytury.
Ale niech on sobie zabierają, tak? Jeżeli tam ktoś wykonuje ciężką pracę. Znaczy my widzimy, że ta praca może jest ciężka, ale wyników nie ma żadnych. Jeżeli po nałożeniu indeksów i wartości jednostek.
Czyli to niech nie zabierają. Choćby nie wiem, jak ciężką pracę wykonywali, skoro nie ma efektów, to...
To nie warto. Po prostu nie warto.
Bo z tego, co widzę, to z tych trzech metod, to tak, pierwsza jest dobra, ale wymaga, czyli skonstruowanie portfela jest dobra, bo dywidendy po drodze można zgarnąć, ale to jest fajne, tak? Ale jest, wymaga naszej tej tak, uwagi, podziału wyboru spółek i tak dalej, tak?
Chwilę, tak, czyli musimy chwilę się nad tym rzeczywiście policzyć, tak. Kilka procentów kalkulator włączyć, tak. Policzyć ile druga... i je zakupić też, tak. Bo to jest też chwila to, żeby to zakupić.
Jasne. Druga metoda, MiniWIG, jest najprostsza, że po prostu kupuję i zapominam, no ale nie mam tych dywidend, no i nie pokonuję rynku, choćby nie wiem co, bo jestem dokładnie...
I nawet się nie pokonuje tych najsłabszych TFI, więc moim zdaniem jest to instrument mało przydatny.
Tak, czyli ewentualnie byśmy polecali jakoś miks jedynki i dwójki, tak? Czy polecali? Mówili, że to też jest możliwe, tak? Że część WIG-u 20 odwzorować sobie MiniWIGiem, a część tak z WIG-u 40, no już jakimiś akcjami, to fajnie z dywidendą najlepiej. No i okazuje się, że trzecia metoda, mimo że na początku wydawała mi się, przyznam tu szczerze, hardkorowa i karkołomna, okazuje się, że to może być najlepsza metoda.
I też zauważmy, że...
Tak, czyli z kontraktami.
Bo my tylko mówiliśmy o kontrakcie jak na WIG-20. Są też kontrakty na WIG-40, czyli te mniejsze spółki.
A jaka tam spłynność, tak zupełnie z ciekawości?
Nie jest ogromna, to jest właśnie to wszystko, trzeba dopasować swój portfel, pieniążki, które się posiada, dopasować do tego, ile się, jeżeli się ma grube pieniądze, większe, prawda, jeżeli są to setki tysięcy złotych albo więcej, to rzeczywiście oglądanie się na mini WIG-40, na WIG-40 jest to trudniejsze, ale też się da.
No tak, bo z drugiej strony nikt nie chce tymi kontraktami, powiedział tak, mielić.
To
tak?
Właśnie, to nie chodzi
długoterminowo,
to chodzi o
wejście. Kupić.
I proszę zauważyć, że jeżeli właśnie sobie zrobimy za połowę pieniędzy, przeznaczymy na kontrakty na WIG20, a drugie połowę na WIG40, to uzyskujemy wynik lepszy od w ogóle indeksu WIG20 i gorszy od WIG40, czyli jesteśmy tam gdzieś po środku, tak? Na tym WIG-u. WIG, którego najlepsze fundusze nie umieją pobić w dłuższym okresie.
Jasne.
Bo nie mogą.
Dobra. No tak, to mam obraz, nie ukrywam. Jarek, będziesz o tym pisał w kolejnym akcjonariuszu, dobrze zgaduję?
Tak.
Tak jest. To będzie rozłożone na części pierwsze, już opisane bardzo porządnie i kolejny akcjonariusz ukaże się w lipcu, a najbliższy akcjonariusz, uwaga, ukaże się w środę, najbliższą środę. Także zostanie wysłany do członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych już jutro. Także osoby, które są członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, otrzymają tego akcjonariusza już za chwilę. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych, które mi się teraz przypomniały, to na stronie konferencji Wall Street jest licznik, ile jest miejsc do końca. On zostanie dzisiaj zaktualizowany i będzie to liczba poniżej 20. Nie wiem ile, ale muszę już sprawdzić.
Ja dzisiaj widziałem liczbę 16.
Tak? A, to już Dorota już musiała zaktualizować. Tak? No to faktycznie tak naprawdę został już zaktualizowany, jest poniżej 20, tak 16 miejsc zostało na konferencji Wall Street, także no, czasu jest mało. Ale widziałem licznik, dobrze działa, bo podczas weekendu widziałem troszkę ludzi jakby zapisało się. Tak, no cóż, to był 13 odcinek podcastu Echa Rynku. Tak jeszcze powiem w ramach dowcipu, że mieliśmy nie nagrywać 13 odcinka, ale teraz nagrać 14, w myśl zasady, że inwestorzy giełdowi są ludźmi przesądnymi, także to raz, a dwa na przykład, nie wiem, w hotelach nie ma często 13 piętra albo 13 pokoju, tak to mieliśmy nagrać raz, po 12 miał być 14. No, ale
Paweł pewnie specjalnie wyjechał na Walne, żeby,
tak, żeby broń Boże
nie brać 13, nie uczestniczyć.
Tak, nie brać udziału w 13. No, ale chyba jakoś szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Wiemy, proszę Państwa, że ta materia z tymi funduszami jest troszkę chaotyczne. Trzeba te procenty tam bardzo dokładnie liczyć. Także zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się podczas kolejnych edycji podcastu Echa Rynku jak najwięcej Państwu wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Jarek Augustynowicz.
Ja nazywam się Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.